Przeczytamy fragment z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. Ostatnie słowa z tego rozdziału, słowa, które Pan Jezus wypowiada przed swoim odejściem do Ojca w górę, po swoim zmartwychwstaniu. Czytamy, że 11 uczniów poszło do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Jezus wcześniej zapowiedział to spotkanie i nakazał swoim uczniom przed swoją męką, aby gdy zmartwychwstanie, udali się na tą górę w Galilei. I tam Pan Jezus miał się z nimi spotkać. I czytamy, że gdy go zobaczyli, pokłonili się mu, ale niektórzy wątpili. Wyobrażacie sobie? Uczniów Pana Jezusa, który zapowiedział im spotkanie, zapowiedział im, że powstanie z martwych i że po swojej śmierci i zmartwychwstaniu spotka się z nimi. I oto przychodzą na tą górę i oddają mu cześć, ale niektórzy oddają mu cześć wątpiąc. Tu jest powiedziane, że gdy go zobaczyli, pokłonili mu się. Wygląda na to, że wszyscy, gdy go zobaczyli, pokłonili mu się. A jednak niektórzy z nich wątpili. Czyż nie jest taki dzisiaj, że wśród wielu, którzy kłaniają się Jezusowi, którzy mówią: Jezu, mój Zbawco, Jezu, mój Panie, w sercach są wątpliwości. Czasami jest totalna niewiara. Jest tylko zewnętrzna forma. Tak jak w czasie ostatniej wieczerzy, gdy Pan Jezus łamał chleb i podawał kielich, jeden z uczniów robił dokładnie to samo, co inni. Kiedy oni pytali: Panie, czy to ja Ciebie wydam? Kiedy Jezus powiedział: jeden z Was mnie wyda. Oni wszyscy tak samo się pytali. Czytamy, że Judasz dokładnie tak samo zapytał. Czy to ja? Tak samo jak inni. Dokładnie tak samo się zachowywał jak inni. I nawet gdy Jezus powiedział: to Ty, to On wyszedł i inni uczniowie myśleli, że to nie On. Że On poszedł coś kupić dla ubogich. W ogóle się nie spodziewali, że to może być zdrajca. To jest niesamowite, że często w kościele, w zgromadzeniu wierzących są ci, którzy wątpią i są ci, którzy są zdrajcami Jezusa. Może to przykre słowa tak na początku nabożeństwa mówić, ale niestety taka jest rzeczywistość. Dlatego jeżeli patrzymy się jedni na drugich, no to za wiele nie zobaczymy. A jeśli coś zobaczymy, to nie zawsze jest to budujące, nie zawsze jest to podnoszące nas. Dlatego jak ważne jest, byśmy mieli nasze oczy skierowane na Pana Jezusa. Jesteśmy wdzięczni za braci i siostry, którzy wiernie idą za Jezusem, za tych, którzy wiernie Mu służą i okazują się prawdziwymi uczniami Jezusa. Ale bolejemy nad tymi wszystkimi, którzy tylko ustami wyznają Jego imię, tylko gestami przyznają się do Niego, ale nie mają wiary w sercu w Jezusa, nie mają miłości do Jezusa. I oby to nie był ktoś z nas. Mówiąc te słowa, nie mówię po to, żebyśmy teraz się rozglądali, czy On jest, to On, czy to Ona. Nie, nie po to mówię. Mówię raczej po to, żebyśmy każdy zajrzeli w nasze własne serca. Żebyśmy upewnili się, że nasza tutaj obecność nie jest po prostu jakimś religijnym zwyczajem. Nie jest czymś, co robimy w każdą niedzielę, że gdzieś się udajemy, że spotykamy się z ludźmi. Ale że jesteśmy tutaj dlatego, że prawdziwie chcemy uwielbić Jezusa. Dlatego, że wierzymy w Jezusa. Dlatego, że kochamy Jezusa. Upewnij się, że w Twoim sercu jest ta żywa, zbawcza, uwielbiająca wiara w Jezusa. A Jezus podszedł do nich i powiedział im: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Czy w takiego Jezusa wierzymy? Czy takiego Jezusa wielbimy, który ma wszelką władzę w niebie? Nad wszystkimi niebiańskimi istotami, nad wszystkim, nad całym duchowym światem, który jest stworzony. Jezus mówi, że ma nad nimi wszelką władzę i także na ziemi. Może czynić i czyni to, co chce, to, co uznaje za słuszne. Jest Panem nieba i jest Panem tej ziemi. I dlatego godzien jest naszej chwały, dlatego, że jest Bogiem. Tylko Bóg ma władzę w niebie i na ziemi. Nie ma żadnej innej istoty, żaden anioł, żaden człowiek, żaden demon, żaden diabeł nie ma mocy w niebie i na ziemi. Tylko Jezus Chrystus, tylko Bóg Ojciec, tylko Duch Boga, Duch Święty ma władzę w niebie i na ziemi. Dlatego takiego Jezusa wyznajemy i takiego Jezusa czcimy, który jest Panem wszystkich, godnym wszelkiej chwały, godnym tego, abyśmy my dzisiaj przed Nim spokłonili się w naszych sercach, pokłonili się, oddając Mu cześć i uwielbienie, których jest godzien. Jezus wzywa swoich uczniów do kontynuowania misji, którą Jezus rozpoczął. Jezus mówi: ja mam wszelką władzę w niebie i na ziemi, ale posyłam was, abyście wypełnili moją misję. W Ewangelii Jana Pan Jezus mówi: tak jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. I cóż to za misja? Dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy? Dlaczego Kościół nadal jest na ziemi? Jeśli głównym celem istnienia Kościoła jest uwielbianie Boga, a wiemy, że jest to cel Kościoła, ale jeśli byłby to główny cel Kościoła, to najlepiej byłoby nas zabrać do nieba, bo tam byśmy go uwielbiali daleko lepiej niż tutaj go możemy uwielbiać. Jeśli głównym celem Kościoła jest społeczność między wierzącymi, jest braterstwo, jest relacja między ludźmi, to lepiej, żeby Bóg nas zabrał do nieba, bo tam będziemy się daleko lepiej rozumieć niż tutaj. Tutaj, jak wiecie, niejednokrotnie się nie rozumiemy. Mówimy do siebie i co innego chcemy powiedzieć, a co innego ta druga osoba rozumie. I gdy ta osoba do nas mówi, ona chce nam coś przekazać, a my to zupełnie opacznie interpretujemy. Zdarzyło wam się? Nie raz. I w Kościele też niestety. Chociaż się miłujemy w Chrystusie, niejednokrotnie dochodzi między nami do nieporozumień. Niejednokrotnie źle interpretujemy zachowanie brata, siostry. Niejednokrotnie nie umiemy miłować tak, jak Pan Jezus nas umiłował. Dlatego jeśli głównym, zasadniczym celem Boga byłaby wspólnota Kościoła, braterstwo i porozumienie i wzajemna społeczność, to lepiej by nam było w niebie niż tutaj. Natomiast Pan Jezus swoim uczniom w ostatnich słowach przekazuje pewne zadanie do wykonania na ziemi. Mówi o tym, po co mają zostać na ziemi. Dlaczego mają tutaj być, a nie zostają razem z Nim zabrani w górę do Ojca. Idźcie, mówi Jezus, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. W jaki sposób? Chrzcząc ich, zanurzając ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc ich przestrzegać, czyli wykonywać, robić. Ucząc ich, jak mają wykonywać, jak mają postępować, jak mają czynić to wszystko, co wam przykazałem. To jest powód, dla którego tutaj jeszcze dzisiaj jesteśmy. Naszym zadaniem jest iść i czynić uczniami. Nie słuchaczami, nie członkami zborów, ale uczniami Jezusa. Co to znaczy uczeń Jezusa? To jest ktoś, kto się uczy od Jezusa. To jest ktoś, kto staje się tak jak Jezus. W tamtym czasie uczniowie to nie byli tacy jak dzisiaj, że siedzą w ławce i ktoś tam pisze na tablicy i oni robią notatki i się uczą w ten sposób. Uczeń w tamtym czasie to zupełnie inna forma była. Uczeń to był ktoś, kto przychodził do, czy to członka rodziny, czy to jakiegoś obcego człowieka, który miał jakieś umiejętności, i ten człowiek go uczył, jak robić to, co on robi. Czyli jak to był kowal, to dawał mu młot do ręki i mówi: zobacz, tak się stuka. I ten tam krzywo jakoś, wiadomo, na początku: no nie. Tak się, nie, jak ty trzymasz ten młot, tak to trzeba trzymać, tak trzeba stukać. Nie, to nie, bo sobie krzywdę zrobisz. Tak, jak ci pokazuję. I on się uczył, tak? Uczył się robić to, co jego mistrz. Patrzył na mistrza, jak mistrz stuka, jak mistrz wyciąga te gorące przedmioty, jakich używa narzędzi. I no teraz ty widziałeś, jak ja to robię? Teraz ty. Więc Jezus pokazał nam, jak żyć. Jezus przyszedł, pokazał, jak żyć. Uczniowie chodzili za nim, uczyli się od niego, jak żyć, jak traktować ludzi, jak sobie radzić z problemami. I Jezus mówi: teraz ja was posyłam, abyście wy czynili innych uczniami, żeby oni też się uczyli. I dwie rzeczy Jezus mówi, temu będą towarzyszyć. Po pierwsze mówi: będziecie chrzcić tych ludzi, będziecie zanurzać ich w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Za chwilkę do tego wrócimy. Drugi element: ucząc ich czynić, ucząc ich przestrzegać, ucząc ich wykonywać to wszystko, co wam przykazałem. Czyli jest element chrztu, który rozpoczyna tą drogę uczniostwa, czy gdzieś tam jest w pierwszej fazie tego uczniostwa, i jest ciągłe uczenie się, aby czynić. Nie aby mieć coraz większą wiedzę, nie aby dyskutować z innymi, którzy mają troszkę inne zrozumienie w pewnych kwestiach. To czasami też mamy swoje miejsce, ale to nie jest cel tego. Głównym celem jest to, żeby czynić, żeby żyć, żeby postępować zgodnie z tym, co Pan Jezus nam przykazał. To jest nasza misja, bracia i siostry. Abyśmy sami byli uczniami i abyśmy czynili innych uczniami. Dzisiaj skupiamy się na tym fragmencie, który mówi o chrzczeniu tych uczniów w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, zanurzając ich, czy chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Niektórzy skupiają się na tym słowie w imieniu, w znaczeniu, jakoby chodziło o jakieś imię, i zastanawiają się, jakie imię ma Ojciec, Syn i Duch. Czy chodzi, że każdy ma jakieś inne imię, czy wspólnie mają jedno imię? I w związku z tym, że nigdzie w Piśmie Świętym nie czytamy o imieniu Ducha Świętego, bo czytamy o imieniu Boga, nie Ojca, ale Boga w ogóle. Wierzymy Ojca, Syna i Ducha, którego imię brzmi Jahwe w Starym Testamencie. Nie wiemy, czy tak to się wypowiada, tak to się wymawia, ale tak to dzisiaj w większości ewangelicznych społeczności wymawiamy, to imię Boga objawione w Starym Testamencie. Natomiast Ojciec jako taki też nie ma imienia. Po prostu Jezus mówi o nim jako o Ojcu. To nie jest jego imię, to jest jego tytuł. Więc jeżeli ktoś chce tutaj kwestionować, że Duch Święty nie ma imienia, to musi też zakwestionować, że Ojciec nie ma imienia albo nie objawił nam swojego imienia. Więc myślenie w tym kierunku wydaje mi się być totalnie błędne. Pan Jezus tutaj nie mówi o zanurzeniu w jakimś imieniu, w sensie, że teraz wiemy, jakie to jest imię i wypowiemy to imię, albo w tym imieniu, w tym sensie, że my je rozumiemy, jakie ma imię, Ojciec, Syn i Duch, zanurzymy człowieka. To w ogóle nie o to chodzi. W Dziejach Apostolskich, jeśli czytacie Księgę Dziejów Apostolskich, to widzicie, że tam wszędzie pojawia się chrzest w imieniu Jezusa. Wszędzie tam, gdzie w Dziejach Apostolskich ktoś jest chrzczony, czy ma być ochrzczony, jest mowa o chrzcie w imieniu Jezusa. A więc niektórzy doszli do wniosku, że skoro wszędzie tam, w tak wielu miejscach, w Dziejach Apostolskich jest mowa o chrzcie w imieniu Jezusa, to ten fragment musi być jakimś dodanym później fragmentem, albo jakimś sfałszowanym przez Konstantyna czy innych, którzy namieszali w Biblii i dodali tam jakieś rzeczy. Dzisiaj pełno takich teorii możecie w internecie usłyszeć. Ludzi, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią, ale są wielkimi mówcami, którzy nie przedstawiają żadnych dowodów, ale takie twierdzenia wypowiadają. Filmy nagrywają i tak dalej. Że ten fragment, nie ma go w tych wczesnych manuskryptach, że tutaj Kościół to dopisał, żeby tą Trójcę wprowadzić, że nie ma żadnej Trójcy, to wszystko fałszerstwo i tak dalej. To są insynuacje i kłamstwa ludzi, którzy nie znają Boga. Kiedy Pan Jezus mówi o chrzcie, o zanurzeniu w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie mówi o tym, że teraz mamy jakąś regułkę wypowiedzieć w trakcie chrztu, że chrzczę Cię w imię Ojca, Syna i Ducha. Nie ma nic złego w wypowiedzeniu tej formułki. Ale to nie chodzi o istotę formułki, jaką wypowiadamy. Czy też chrzczę Cię w imieniu Jezusa. I są tacy, którzy kwestionują chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i mówią, to zły chrzest, to nie chrześcijański chrzest, to babilonistyczny chrzest, to chrzest Konstantyna i tak dalej. Różne mają przerażające nazwy, żeby wystraszyć tych, którzy tak zostali ochrzczeni. I mówią, tylko chrzest w imieniu Jezusa jest ważny. Czyli to, co mają na myśli, to to, że w czasie chrztu jest wymawiana inna formuła. Że chrzczący nie powie w imię Ojca i Syna i Ducha, tylko powie, chrzczę Cię w imieniu Jezusa. I o, to jest dobry chrzest, to jest chrześcijański chrzest. Bo zobaczcie, ile razy w Dziejach Apostolskich taki chrzest, a ani razu nie ma w imię Ojca i Syna i Ducha. Rozumiecie argumentację? Czyli skupiają się na formule, która jest wypowiadana w momencie chrztu. Ale co to znaczy chrzcić w imieniu Jezusa? Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa? Co to znaczy dać komuś kubek wody w imieniu Jezusa? Czy to oznacza, że za każdym razem, gdy dajemy komuś kubek wody, dajemy coś do jedzenia, dajemy coś do... Mówimy, daję Ci to w imieniu Jezusa. Czy wypowiadamy formułkę i wtedy to ma wartość. Bo jak nie powiemy tej formułki, to już nie ma wartości, to już jest świeckie. Musimy zawsze pamiętać, żeby cokolwiek dobrego robimy, to wypowiedzieć tą formułkę w imieniu Jezusa. Jak się modlimy, to zawsze trzeba zakończyć w imieniu Jezusa, bo jak nie zakończymy, to już ta modlitwa nieważna. Bóg w ogóle tego nie usłyszał. Niestety wielu chrześcijan w taki płaski sposób rozumie te słowa. Ale czy o to chodzi? Czy kiedy Jezus mówi, posyłam was w moim imieniu, co Jezus ma na myśli? Jezus ma na myśli to, że my teraz mamy tak jak On iść. To znaczy w imieniu. Kiedy ktoś przychodził w imieniu Króla, owszem, wypowiadał tą formułkę w imieniu Króla, ale jeśli nie był posłany przez Króla, tylko przychodził we własnym imieniu i mówił w imieniu Króla, można było mu szczelić w łeb i go zrzucić z tego miejsca, gdzie on tam coś takiego próbował mówić. Wręcz można było go wtrącić do więzienia. Że ważył się przemawiać w imieniu Króla, kiedy Król go nie posłał. Kiedy posłaniec przychodził w imieniu króla, to musiał być posłany przez króla i musiał mówić dokładnie to, co król kazał mu powiedzieć. I ani trochę więcej, ani trochę mniej. I wtedy to było w imieniu króla. Dokładnie tak samo jest z naszym czynieniem czegoś w imieniu Jezusa. Jeśli coś czynimy w imieniu Jezusa, to mamy czynić to tak, jakby to Jezus uczynił. Czyli bez wywyższania się, bez szukania chwały u ludzi. Czy Jezus to robił? Czy gdy Jezus coś robił dobrego, czynił to po to, żeby go ludzie widzieli, żeby go ludzie chwalili, żeby ludzie mu za to podziękowali, żeby ludzie mu za to zapłacili? Nie. Jezus tego tak nie czynił. Jezus czynił wszystko ku chwale swojego Ojca. On przyszedł jako sługa i pokazał nam, jak my mamy żyć, jako słudzy. Nie jako ci, którzy szukają własnej chwały, którzy szukają zysku z naszej religijnej działalności, ale jako ci, którzy służą Bogu ku Jego chwale. To jest postępować w imieniu Jezusa. Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa? Modlić się tak, jak Jezus się modlił. Jeśli modlimy się po swojemu, o swoje własne pożądliwości i pragnienia, czym się różnimy od ludzi tego świata, którzy też tak się modlą? Każdy poganin modli się o zdrowie, każdy poganin modli się o pieniądze, o dobrą pracę. To są modlitwy wszystkich pogan. Oni tego wszystkiego szukają. Ja nie mówię, że o te rzeczy się nie możemy modlić. Ale jeśli to jest w centrum naszej modlitwy, jeśli taka jest nasza modlitwa i podpisujemy ją zwrotem w imieniu Jezusa, amen, to myślimy, że Bóg na to zwróci uwagę? Jeśli to jest cała nasza modlitwa, jeśli to jest całe nasze pragnienie, jeśli to jest nasze całe chrześcijaństwo, które niczym się nie różni od myślenia i modlitwy ludzi tego świata, którzy nie znają Boga? A więc modlić się w imieniu Jezusa, to modlić się o te rzeczy, które Jezus chce, żebyśmy się modlili. Ojcze, który jesteś w niebie, święć się Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, bądź Twoja wola w niebie, tak i na ziemi. I wtedy daj nam chleba powszedniego, bo potrzebujemy go, tak. Odpuść nam nasze grzechy. Twoje jest królestwo, chwała i moc na wieki wieków. Taką modlitwą Jezus nauczył nas się modlić i wiele innych mamy modlitw Jezusa i Jego ludzi zapisanych w Bożym Słowie, aby nam pokazywać, jak się mamy modlić. I to jest modlitwa w imieniu Jezusa. Kiedy modlimy się zgodnie z Jego wolą, kiedy modlimy się tak, jakby On się modlił i wtedy mamy gwarancję, że Bóg nas wysłuchuje. Jan mówi, jeśli się modlimy zgodnie z Jego wolą, wiemy, że nas wysłuchuje. Jeśli zaś modlimy się inaczej, może trafimy, może nie trafimy, może z czasem się nauczymy rozumieć, co jest Jego wolą. Módlmy się tak, jak potrafimy, ale uczmy się modlić w imieniu Jezusa. Podobnie jest, ma się rzecz z chrztem. Kiedy mówimy o chrzcie w imieniu Jezusa, to nie mówimy o formułce, którą wypowiadamy w czasie chrztu, ale mówimy o chrzcie, który Jezus nam nakazał wykonywać. Jezus nakazał nam chrzcić. I Jezus tutaj w tym nakazie, tutaj zapisanym, mówi, że to nie jest tylko Jego nakaz, ale to jest tak samo nakaz Ojca i tak samo nakaz Ducha Świętego. Jezus nie działa w oderwaniu od Ojca i od Ducha. Wręcz przeciwnie. Mówi wszędzie, Jezus mówi, wszystko co czynię, czynię dokładnie tak, jak widzę u Ojca. Mówię tylko to, co słyszę u Ojca. I czytamy o Panu Jezusie, że namaszczony Duchem Świętym czynił te wszystkie wielkie rzeczy i głosił te niezwykłe słowa. I Jezus wielokrotnie mówił o działaniu Ducha Świętego w tym, co robi. Kiedy uzdrowił pewnego człowieka i faryzeusze zaczęli bluźnić, Jezus mówi, bluźnicie przeciwko Duchowi Świętemu. Bo to, co uczyniłem, to uczyniłem Bożym palcem. To, co uczyniłem, uczyniłem w mocy Ducha Świętego. A wy temu bluźnicie i nazywacie to dziełem diabła. A więc tutaj widzimy, że nie chodzi o formułę. My nie chrzcimy kogoś w jakąś formułę. Kiedy zanurzamy ucznia Pana Jezusa w wodzie, czynimy to wyrazie posłuszeństwa temu, co Jezus nakazał, a te osoby, które pozwalają się ochrzcić, które pragną się ochrzcić, w ten sposób wyrażają swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć za nich i w Jego zmartwychwstanie ku ich usprawiedliwieniu. Więcej na ten temat mamy w listach apostolskich, szczególnie apostoł Paweł w liście do Rzymian wyjaśnia nam, w czym leży istota zanurzenia w Chrystusie. Mówi, pogrzebani jesteśmy wraz z Chrystusem w śmierć, aby tak jak Chrystus powstał z martwych, tak i my razem z Nim, byśmy nowe życie prowadzili. To jest istota chrztu. Przez chrzest publicznie ogłaszamy, publicznie deklarujemy, wyznajemy, że wraz z Chrystusem umarliśmy dla grzechu, dla naszego starego, złego, grzesznego życia. Razem z Nim jesteśmy pogrzebani przez chrzest w śmierć Chrystusa. On umarł i my razem z Nim umarliśmy. Ale więcej, On zmartwychwstał i my razem z Nim zmartwychwstaliśmy do nowego życia. Nie aby już żyć dla siebie samych, dla zaspokajania naszych własnych pożądliwości, realizacji naszych własnych planów, ale żeby szukać Jego panowania najpierw. Szukać Jego królestwa najpierw w naszym życiu, przede wszystkim. I Jego sprawiedliwości. I iść i czynić uczniami innych. Tutaj Jezus mówi, wszystkie narody. Chwała Bogu, że nie powiedział tylko Żydów. Bo wiecie, że jak pierwszy raz ich posłał, w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi, nie idźcie do pogan, nie wstępujcie na drogę pogan, idźcie tylko do Żydów, do zagubionych owiec z domu Izraela. Ale teraz Jezus to zmienia. Już nie mówi do nich, idźcie tylko do zagubionych owiec Izraela. Jezus mówi, idźcie do wszystkich narodów. Do Polaków także. Do Kaszubów także. Do Ślązaków, do Górali, do Kurpiów i wszystkich innych odmian Polaków. I na wschód, i na zachód, i na północ, i na południe. Wszędzie. Idźcie. I czyńcie uczniami. To jest nasza wielka misja, kochani. Nie zapominajmy o niej. Nie lekceważmy jej. Bądźmy posłuszni temu wielkiemu nakazowi naszego Pana. Nie żyjmy dla siebie samych. Nie żyjmy dla siebie. Nie żyjmy kręcąc się wokół siebie. Wokół nas giną ludzie, nieznający Jezusa Chrystusa. Mogą być religijni, mogą starać się żyć moralnie, ale jeśli nie znają Jezusa Chrystusa, są zgubieni. Pismo Święte jednoznacznie mówi, że kto ma Syna, ma życie. Kto zaś nie ma Syna Bożego, nie ma w sobie życia, choćby nie wiadomo, ile dobrych rzeczy zrobił, choćby nie wiadomo, jak się poświęcił jakiejś wielkiej idei, choćby nie wiadomo, jak religijny był, uczestnicząc w takich czy w innych religijnych czynnościach. To wszystko na nic, jeśli w twoim sercu nie ma Pana Jezusa Chrystusa na najwyższym tronie twojego serca. Jeśli On nie jest tym, który wydaje tobie polecenia, którego słowo czytasz, rozważasz każdego dnia, aby wiedzieć, jaka jest Jego wola, aby wiedzieć, jak Mu się podobać, aby wiedzieć, jak Mu służyć. Jeśli Jezus nie jest Panem twojego życia, nie jest też Zbawicielem twojego życia i nie masz w sobie Bożego życia. Jesteś duchowo martwy. Dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami tego, co Bóg uczynił w życiu naszego brata i naszych sióstr, każdy z nas zbadajmy nasze własne serca. Czy to wyznanie, które oni dzisiaj składają, czy my złożyliśmy i w jakim duchu je złożyliśmy? Bo niektórzy, obawiam się, mogli je złożyć w pośpiechu, bez wiary, bez nawrócenia. Bo w niektórych społecznościach niestety bardzo szybko się ludzi chrzci, zanim się upewni, że oni prawdziwie duchowo się narodzili. A więc upewnij się, czy twój chrzest był chrztem, gdzie zrobiłeś, czy zrobiłaś z pełną świadomością to, o czym tutaj czytamy. uznając Jezusa za Pana i władcę swojego życia, godnego czci Boga. Jeśli tak, to upewnij się, że nie polegasz na tym, co wydarzyło się w zeszłym roku, 5 lat temu, 10 czy 30 lat temu. Upewnij się, że dzisiaj Jezus jest Twoim Panem. Bo nie chodzi o to, że kiedyś coś zrobiliśmy i już mamy zaklepane bilet do nieba. Nie. Czytamy, że mamy trwać w Jezusie. Tak jak przyjęliśmy Go Panem, tak w Nim mamy trwać. A więc możesz być 10 razy ochrzczony. Jeśli nie trwasz w Jezusie, możesz być chrzczony w imię Ojca i Syna i Ducha, możesz być chrzczony w imię Jezusa, jakkolwiek chcesz. Możesz być chrzczony 50 razy. Jeśli nie trwasz w Jezusie, nadal jesteś zgubiony. Sam chrzest nie ma mocy zbawczej. Tak jak udział w stole Pańskim, jedzenie z chleba i picie z kielicha, samo w sobie nie ma życia, jeśli tego życia nie masz przez relację z Jezusem. To są zewnętrzne wyrazy duchowej rzeczywistości. I bez duchowej rzeczywistości stają się martwymi, religijnymi obrządkami, które nie mają żadnej zbawczej mocy. Nie niosą żadnego błogosławieństwa. Jedynie mają wartość wtedy, kiedy wierzymy, kiedy trwamy w Jezusie, kiedy kochamy Jezusa, kiedy z Nim mamy społeczność. Wtedy nabierają wielkiej wagi i są błogosławieństwem dla tych wszystkich, którzy w nich z właściwym sercem, we właściwym duchu biorą udział. I ostatnie słowa z tego fragmentu. Jezus mówi: oto ja jestem z wami. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż po kres tego wieku, tego czasu. Aż po kres, aż do skończenia świata. Aż do powrotu Jezusa na tą ziemię. Oto Jezus żegnał się ze swoimi uczniami i odchodził w górę. Ale Jezus mówi: to nie jest tak, że już mnie nie ma z wami. Mówi: jestem z wami. Jestem z wami. Jezus jest obecny wszędzie tam, gdzie choćby dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imieniu. Jest wszędzie tam, gdzie pokorne serce uniża się i wzywa Jego imienia. Jezus jest obecny i dzisiaj w swoim Kościele. I to, co my będziemy czynić, co tutaj czynimy, czynimy w świadomości Jego obecności tutaj z nami. Kiedy ja wejdę do wody i będę zanurzał brata, siostry, to tak naprawdę nie ja ich zanurzam. To Bóg czyni. Ja jestem tylko słabym człowiekiem, który wykonuje tą widzialną posługę, ale daleko większe rzeczy dzieją się w tym niewidzialnym świecie. Pan Jezus będzie z nami obecny, tam nad jeziorem. Wierzycie, że Pan Jezus da radę wyprzedzić nas nad jezioro? On jest już tam, On jest wszędzie. Jest z nami w szczególny sposób w swoim Kościele. Powstańmy, módlmy się, powierzmy ten czas w Boże ręce. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, za ten szczególny czas, jakiego dałeś nam dożyć. Radujemy się z naszego brata, z naszych sióstr, którzy oddali Tobie swoje życie, którzy nawrócili się dzięki działaniu Twojej przemożnej łaski. Dziękujemy Ci, że ich znalazłeś w ich grzechach, w ich religijnych błędach, w duchowej ciemności. Nie zostawiłeś ich, ale zlitowałeś się nad nimi, wyciągnąłeś do nich swą rękę i dałeś im się poznać. I ufamy, prowadzisz ich i chcemy modlić się, byś prowadził ich do końca ich dni. Błogosław, Panie, ten czas, który tutaj razem spędzimy, modląc się do Ciebie, śpiewając Tobie pieśni chwały, wyznając Twoje wspaniałe imię. Prosimy o działanie Twego Ducha w każdym z naszych serc. Jeśli jesteśmy w jakikolwiek sposób obciążeni, zasmuceni, rozproszeni czymś, pomóż nam przyjść do Ciebie, złożyć wszelkie ciężary u Twoich stóp, poddać się działaniu Twojego Ducha, aby nas podniósł, pocieszył, oczyścił, wzmocnił, uzdolnił do radowania się w Tobie i radosnego uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu, jakiego jesteśmy dzisiaj świadkami. Amen.